Wydawnictwo Esprit i serwis Esprit Audio zapraszają do wysłuchania audiobooka W Twej duszy jest niebo. Konferencje i świadectwa. Autor ksiądz Dolindo Ruotolo. Wstęp i tłumaczenie ksiądz profesor Robert Skrzypczak. Czyta Michał Białecki. Wstęp. Moja radość jest ogromna, gdyż polski czytelnik może otrzymać pierwszą próbkę dzieł pisanych przez księdza Dolindo Ruotolo, świętego kapłana z Neapolu. Po tym jak ksiądz Dolindo podbił serca wielu Polaków dzięki książkom pisanym przez Joannę Bątkiewicz-Brożek oraz publikacjom przygotowanym przez oficynę wydawniczą Jarosława Rosołowskiego, apetyt na więcej wciąż rośnie. Zresztą, nie ma tygodnia, bym nie otrzymał od osób zainteresowanych księdzem Dolindo pytania o możliwość zapoznania się z bogatą twórczością sługi Bożego. Tym bardziej czuję w sercu nieodpartą potrzebę błogosławieństwa za to Boga. Mam nadzieję, że wraz z podjętą przez arcybiskupa Neapolu księdzem kardynałem Crescenzio Seppe w listopadzie ubiegłego roku inicjatywą wszczęcia na nowo procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego księdza Dolindo doczekamy się również pełnego dostępu do jego dzieł. Tymczasem czytelnik otrzymuje w tej książce dwa dzieła. Pierwszym jest świadectwo spisane przez jedną z najbliższych księdzu Dolindo osób, Encine Cervo, duchową córkę oraz opiekunkę w ostatnim okresie jego choroby i życia. Zapiski te stanowią bezcenną relację świadka z pierwszej ręki kogoś, kto dotykał bólu oraz świętości neapolitańskiego duchownego. Do świadectwa Encine dołączony zostaje cykl kateches i konferencji księdza Dolindo poświęconych miłości Bożej, dowód głębi i duchowego bogactwa zawartego w jego nauczaniu. Dzięki nim czytelnik będzie mógł przekonać się osobiście, co ściągało tłumy ludzi na kazania księdza Ruotolo, wygłaszane nieraz po 8 razy dziennie w różnych kościołach Neapolu. Niejeden czytelnik zostanie zaskoczony świeżością i aktualnością jego przesłania. Słowo Boga, prześwietlone Chrystusem oraz wnikliwa znajomość człowieka, te dwa bieguny w genialny sposób łączą się ze sobą u księdza Dolindo. Kto ma lęk przed wstępowaniem w głębsze warstwy siebie, niech się nie zabiera za czytanie. Niektóre słowa i zdania potrafią pozostać na długo w pamięci, nieraz zalegają w niej na całe życie. Czymś takim było pytanie, które zadał mi pewien stary zakonnik, gdy wspólnie pewnego razu czekaliśmy na wizytę w jednej ze śląskich parafii. Miałem nie więcej jak 20 lat. Siedziałem na murku, przeglądając kolorowe czasopismo. On zaś spacerował tam i z powrotem z lekkim zamyśleniem na twarzy. Naraz zatrzymał się przede mną, spojrzał w oczy i zapytał poważnie: czy jest w tobie miłość Boża? Bałem się, że spadnę z murka. Nie byłem gotowy na takie pytanie, nie pamiętam, co mu wówczas odpowiedziałem. W każdym razie do dziś nie pozbyłem się z pamięci pytania: czy jest w tobie miłość Boża? Podobne pytanie zada nam ta książka. Brzmi banalnie, nieco pobożnie, ale należy ono do gatunku pytań fundamentalnych. Po co żyjesz? W co wierzysz? Ucieczka od tego typu pytań prowadzi tylko w jedną stronę, w śmierć i pustkę. Kto nie ma na nie ochoty, niech się spodziewa, że wnet trafi na bramę wjazdową z napisem: witamy w krainie bezmyślnej wegetacji. Bóg nie pozostawia nas samych. Zasiewa ślady i rozstawia drogowskazy, byśmy odnaleźli Jego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna. Te ślady są w świętych ludziach, bo On żyje w nich. Przygotowując monografię dotyczącą udziału przyszłego papieża Jana Pawła II w obradach Soboru Watykańskiego II 1962-1965 pisałem: kluczową kwestią dla Kościoła, uwikłanego w globalny kryzys duchowy ludzkości, zdaje się być to, czy są święci, którzy są gotowi dokonać czegoś nowego i żywego. Inaczej, bez owego radykalnego wezwania do świętości, Kościół odbije ducha epoki. Niedawno obchodziliśmy jubileusz półwiecza od tamtego, bodaj najważniejszego wydarzenia, jakie przeżył współczesny Kościół. Już niedługo, w 2020 roku, będziemy świętować 50 lat od śmierci sługi Bożego księdza Dolindo Ruotolo. Jak zauważył ówczesny kardynał Józef Ratzinger, po każdym soborze, by mógł on zaowocować, powinna nastąpić fala świętości. Ocalenie Kościoła może przyjść i przychodzi tylko z jego wnętrza. Nie jest ono uzależnione od dekretów hierarchii. Jan Paweł II lubił powtarzać, że Kościół dzisiejszy nie potrzebuje nowych reformatorów. Kościół potrzebuje nowych świętych. Jesteśmy pokoleniem duchowo wzmocnionym, pomimo nowych trudności i pokus, bo przeżyliśmy spotkanie z wielkim świętym. Zaledwie po 9 latach od jego śmierci świat chrześcijański świętował kanonizację tego niezmordowanego świadka Chrystusa. Jan Paweł II z krzyżem w ręku przechodził pośród ludzi jak ktoś, kto wie, że życie zmierza dokądś. Świętość Boga odcisnęła się na cierpiącym papieżu, zwłaszcza w ostatnich dniach jego życia. Jak powiedział jego przyjaciel, ksiądz Tadeusz Styczeń, obecny przy jego umieraniu, Jan Paweł II w pewnym momencie zaczął pogodnieć, miał spokojną, promienną twarz, a gdy umarł, wyglądał jak baranek. Jestem przekonany, że w ostatnich godzinach życia papieża ukazał się mu baranek paschalny. Chrystus pokazał się światu w Szymonie Piotrze w mocy swego zwycięstwa nad śmiercią, w mocy dania życia aż do końca. Jeśli przyjdzie duchowe odrodzenie świata, przyjdzie ono za sprawą świętych. Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że dla pierwszych pokoleń XXI wieku Bóg postanowił zapalić 2 potężne reflektory. Jeden za pośrednictwem skromnej, nieśmiałej siostry zakonnej z Krakowa, poprzez którą na cały świat rozlało się przesłanie o Bożym miłosierdziu. Drugi zaś niebawem zapłonie dzięki utrudzonemu i doświadczonemu upokorzeniami księdzu z Neapolu, Dolindo Ruotolo, który pozostawił nam orędzie o bliskości Chrystusa i sile zaufania. Jezu, Ty się tym zajmij. Te 2 wezwania, wraz z faustynowym Jezu, ufam Tobie, najczęściej dziś goszczą w myślach i sercach wierzących katolików. Przyjdzie nam jeszcze poczekać na efekty pracy postulatora procesu beatyfikacyjnego księdza Dolindo, niemniej jego bratanica i wierny kustosz pamięci o nim Gracja Ruotolo nie ma żadnych wątpliwości. On urodził się świętym. Święty Antoni, Franciszek czy Augustyn, oni wszyscy najpierw wiedli ziemskie, czasem wręcz upojne życie, a potem nawracali się i stawali świętymi. A ksiądz Dolindo świętym się urodził. Które dziecko w wieku 2 lat czuje Jezusa żywego na ustach mamy, zapach Jezusa na jej płaszczu, kiedy wraca ze mszy? A Dolindo to czuł. Które dziecko, bite do krwi, z otwartymi ranami po operacji, któremu ojciec wykręca ręce, a potem zamyka je w komórce z węglem i szczurami, w bezgranicznym strachu modli się za tego samego tatę i wychwala Boga. Kto wystrugałby potem własnymi rączkami krzyż i całował go z miłości do męki Chrystusa. Powtarzam to wszędzie, urodził się świętym. Który kapłan, odsunięty na 20 lat od odprawiania mszy i od spowiedzi, nie tylko zostanie w kościele, ale i będzie go kochał. I nie pozwoli powiedzieć o kościele złego słowa. Heros pokory, kto przed tymi, którzy obrzucają go oszczerstwami, klęka i błogosławi im. Święty. Ojciec Pio z Pietreleciny rok przed śmiercią miał powiedzieć o księdzu Dolindo. Nic, co wyszło spod pióra księdza Dolindo, ani jedno słowo nie może zostać zaprzepaszczone. Święty to kapłan. Ksiądz Dolindo przyciąga uwagę, bo to święty na czas kryzysu. On jest maską tlenową dla współczesnego, zestresowanego człowieka, pracownika wielkich korporacji lub sieci handlowych, zaniepokojonego kolejną ratą spłacanego kredytu, dotkniętego samotnością, wyjałowionego nomady, poddanego nieustannej dyktaturze relatywizmu, wątpliwości, pośpiechu, który po cokolwiek sięgnie, natrafia na tymczasową, płynną tandetę. Wszystko jest soft, light i fast. Ksiądz Dolindo i jego duchowe przesłanie ludziom się po prostu należy. Świadectwo Enciny Czerwo nieraz bywała też nazywana Cinzia. Oba te zdrobnienia pochodzą od imienia Vincenza. Jeszcze do niedawna spoczywało w prywatnych archiwach rodziny oraz w segregatorach postulatora procesu beatyfikacyjnego księdza Ruotolo, ojca Massimiliano Pio Maffei. Zabezpieczone na potrzeby procesu. Tym większą radość przeżyłem 19 listopada ubiegłego roku. Była to kolejna, 47. rocznica śmierci świętego kapłana, gdy otrzymałem zgodę od brata Enciny, profesora Umberto Czerwo, na opublikowanie relacji jego siostry po polsku. Pana Umberto miałem szczęśliwą okazję poznać kilka miesięcy wcześniej. Przyjął nas niedużą ekipę z Polski wraz z żoną w swym mieszkaniu w dzielnicy Vomero w Neapolu. To jeden z najbardziej zakochanych w księdzu Dolindo ludzi na świecie. Ten emerytowany, ponad 80-letni profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Neapolitańskim, ojciec czwórki dzieci, należał do grona najbliższych współpracowników księdza. Często też towarzyszył siostrze Encinie wcześnie rano w drodze do mieszkania przy Via Salvator Rossa, gdzie mieszkał schorowany ksiądz Dolindo. Był też przy jego śmierci. Jak sam nam opowiedział, dwukrotnie doznał za przyczyną księdza Dolindo łaski uzdrowienia. Za pierwszym razem, gdy cierpiał na skutek rozległych złamań, ksiądz Dolindo przyszedł do niego do szpitala, dotknął krucyfiksem jego obolałych miejsc, pomodlił się i powiedział: w imię Jezusa Chrystusa, z mocą Ducha Świętego bądź uzdrowiony. Po czym Umberto zapadł w głęboki sen. Nazajutrz, gdy się obudził, wprawił wszystkich w przerażenie, bo nie tylko zaczął chodzić, ale wręcz zachowywać się jak krzepki olimpijczyk. Drugim razem było to już po śmierci księdza Ruotolo. Umberto leżał w stanie krytycznym na oddziale intensywnej terapii po przebytej operacji na sercu. Ksiądz Dolindo przyszedł we śnie wraz z dwoma innymi kapłanami. Umberto w jednym z nich rozpoznał słynnego we Włoszech świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej Posentiego. W pewnej chwili ksiądz Dolindo rzekł: zwyciężyliśmy, śmierć jest pokonana. Nazajutrz siły Umberto zaczęły powracać. Do dziś, gdy opowiada o swym duchowym mistrzu, wzrusza się do łez. Padre, powiedział mi przez telefon, Możesz przetłumaczyć wspomnienia mojej siostry i rozpowszechnić je w Polsce. Tak samo we Włoszech powinny się one niebawem ukazać. Ojciec Massimiliano dał zgodę. Aż się spociłem z radości. Tego dnia nie widzieliśmy się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej z Lourdes i świętego Józefa przy Via Salvatore, Tomasi, na wspólnej mszy i różańcu za księdza Dolindo. Czuł się zbyt słaby, by wyjść z domu. Mogłem mu podziękować od wszystkich polskich czytelników jedynie drżącym głosem ze wzruszenia przez komórkę. Tekst Enciny już znałem. Kilka miesięcy wcześniej na prośbę Grazji Ruotolo przesłał mi go ojciec Massimo Vedova, karmelita z Perugii. Encina Czerwo od Jezusa, triumfującej miłości i Maryi i niepokalanej, urodzona w Neapolu 27 stycznia 1915 roku, zmarła 5 lipca 2004 roku. Taki przydomek dostała od założyciela. Należała do najbliższego kręgu księdza Dolindo, 12 kobiet, tak zwanych gołębic eucharystycznych, które zajmowały się apostolstwem Apostolato Stampa, publikującym dzieła księdza Dolindo, pomaganiem żebrakom na ulicy i odwiedzaniem chorych w szpitalach. A zwłaszcza życiem modlitewnym i gruntowną formacją w oparciu o słuchanie Słowa Bożego. Poza nią w tym kręgu działały również inne kobiety. Lekarz chirurgii Ersilia Cavecini, wykładowczyni greki i literatury Nina Scotti di Uccio, matematyczka z Uniwersytetu, cudownie uzdrowiona przez Matkę Bożą w Lourdes, Maria Curcio i inne. Elena Montella, Bice Tavassi, Franca Petturo, Anna Trabucco, Angelica i Linda Lancerotto oraz Maria i Lia La Rovere. Encina Czerwo była drugą z 13 dzieci. Uczestniczyła w wychowywaniu młodszego rodzeństwa jako pomocnica matki. Od wczesnych lat śledziła z uwagą kazania księdza Dolindo, o ile pozwalały jej na to obowiązki domowe. Towarzyszyła mu w czasie choroby od udaru, którego kapłan doznał 10 lat przed śmiercią. W ostatnim zaś okresie jego zdrowotnej kalwarii była z nim w dzień i w nocy. Chciała niegdyś wstąpić do klasztoru, myślała o karmelitankach. Cierpiała z powodu sprzeciwu ojca, który wolał ją mieć w domu. Gdy wyraziła swój ból przed księdzem Dolindo, ten narysował jej kółko i wyjaśnił. To jest poletko, które Pan przeznaczył ci, abyś je uprawiała. Twoja rodzina. Kiedyś będziesz błogosławiła ojca za jego nie. Choć nie rozumiała wówczas tego sprzeciwu, znalazła w końcu drogę pośrednią. Stała się tercjarką karmelitańską, rozczytującą się w pismach świętej Teresy z Avila, od której nauczyła się duchowości, miłości i usługiwania kapłanom. Przeżyła liczne choroby, w tym złamania, także kręgosłupa. Mimo tego co dzień wstępowała po wysokich schodach do Apostolato Stampa, zawsze uśmiechnięta, radosna i dowcipna. Znana była z tego, że po przyjściu do dzieła wyjmowała termos z neapolitańską kawą, przygotowaną w domu, i częstowała dymiącym napojem, a czasami czekoladkami, pozostałych pracowników. Kto był w Neapolu, tego nie dziwi to zachowanie. Neapolitańczycy wypijają każdego dnia hektolitry intensywnego, mocnego naparu kawy i chętnie go oferują innym. Zresztą sami o sobie z uśmiechem mówią, że w ich żyłach zamiast krwi płynie kawa. Rękami słabymi, naznaczonymi przez artretyzm, Encina pakowała i przygotowywała do wysyłki książki księdza Dolindo. Przy pracy opowiadała wiele epizodów i zdarzeń z życia u boku świętego kapłana. Podczas przerwy w pracy zawsze potrafiła się skupić na odmawianiu różańca. Jako młodziutka dziewczyna spotkała księdza Dolindo, gdy odprawiał mszę świętą u świętego Michała przy placu Dantego albo u świętej Teresy niedaleko Muzeum Archeologii. 29 stycznia 1945 roku została przyjęta do dzieła Bożego, założonego przez księdza Dolindo i odtąd już zawsze pozostała u jego boku w dziele ewangelizacji z jedną tylko przerwą, wymuszoną ciężką chorobą jej matki. Po 1960 roku okazała się prawdziwą pielęgniarką dla sparaliżowanego udarem kapłana. W ostatnim okresie życia i choroby Encina niemal całkowicie straciła pamięć. Nie rozpoznawała już swych duchowych towarzyszek. Nieraz przywoływała do siebie mamę i najstarszego brata, niepomna, że tamci od dawna już nie żyli. Mimo licznych cierpień nigdy nie straciła cierpliwości i stateczności. W rzadkich chwilach powrotu do świadomości uśmiechała się i mówiła proszę, gdy czegoś potrzebowała. Na dźwięk koronki do miłosierdzia Bożego sprawiała wrażenie, jakby ból na chwilę ją opuszczał. Temu, kto zachęcał ją do wytrwania w postępowaniu zgodnie z wolą Bożą, odpowiadała zawsze. Gdy komuś zdarzało się z chęci pocieszenia jej w trudnym położeniu zapewniać ją, że niebawem powróci do aktywności w apostolstwie, równie pogodnie mówiła na pewno. Przyswoiła sobie wiele wskazań od księdza Dolindo. Jego życie i świętość działały na nią zaraźliwie. Na łożu boleści, jak utrzymują świadkowie, pozostawała z twarzą pogodną, rozjaśnioną, niemal szczęśliwą. Wiedziała, którędy należy iść do nieba. Ta heroiczna kobieta oddaje do naszej dyspozycji swe świadectwo życia u boku świętego. Przeprowadza czytelnika przez ostatni okres bolesnej drogi życiowej księdza Dolindo, gdy kapłan ten po wylewie miał już kłopoty z poruszaniem się, używaniem obolałych stóp i utrzymaniem prosto głowy, która opadała mu na piersi. Mimo tego był on wciąż aktywny, niezwykle rozmodlony i otwarty na ludzi. Doniósł swój krzyż do końca. Podobnie jak 35 lat później święty papież Jan Paweł II, przekonany, że z krzyża się nie schodzi, z krzyża jest się zdjętym. Szczególnie poruszający jest ostatni okres życia księdza Dolindo. Świadectwo Enciny czyta się jednym tchem. Gdy je tłumaczyłem, niejednokrotnie odkrywałem, że nawet nie wiem jak i kiedy zsuwałem się z fotela i kontynuowałem pracę na klęczkach, pozwalając się przenikać bogactwem scen i świadectw. Druga część książki stanowi inną odsłonę świętości kapłana z Neapolu, tę, która ujawniała się w jego medytacjach, kazaniach czy w listach pisanych do swych duchowych dzieci. To zbiorek kateches księdza Dolindo, prawdopodobnie pisanych lub wygłaszanych przy różnych okazjach i w wielu miejscach Neapolu. Ich wspólnym mianownikiem jest serce Jezusa, symbol szalonej, bezgranicznej miłości Boga do człowieka okazanej w Chrystusie. Ta miłość wciąż trwa, przekonuje ksiądz Dolindo, jest dostępna, bliska na wyciągnięcie ręki. Kapłan z Neapolu głosi chrześcijański kerygmat, dobrą nowinę o zwycięstwie Chrystusa nad mrokiem i grzechem, o Bożym przebaczeniu i sile zaufania Jemu. Zdaje się nas prowadzić za rękę do skarbca chrześcijańskiego wtajemniczenia. Usiłuje nauczyć kodu dostępu do tajemnicy udanej egzystencji, włącza duchowego nawigatora, byśmy się zorientowali, gdzie jest niebo. Tożsamość jest relacją, uczy ksiądz Dolindo, jest oddaniem. Inaczej, całe życie zużyjemy na niekończących się próbach jej ustalania i w ten sposób staniemy się zbyt pochłonięci sobą. Tymczasem Duch Święty dokonuje transcendentnego ukierunkowania życia. Relacja miłości do Boga to relacja wolna od potrzeby zdobywania, od uzyskiwania pozytywnych ocen, od obsesji porównywania się z innymi. Należy szukać własnej tożsamości w ramach relacji z Bogiem, bo tylko bezinteresowna miłość Boża może właściwie afirmować nasze ja. Nie tyle ważne jest poznanie samego siebie, przekonuje ksiądz Dolindo, o wiele ważniejsza jest pewność, że inny mnie zna. Podążanie za wołaniem Chrystusowego serca to stopniowe ustanawianie naszej tożsamości ukrytej razem z Chrystusem w Bogu. Odkrycie istnienia, jakie mi nadał Bóg, tylko pod łagodnym spojrzeniem Boga będę mógł zgodzić się na samego siebie. Wielu ludzi dziś cierpi z powodu rozmytej tożsamości. Otaczająca nas kultura wcale nas przed tym nie chroni. Coraz trudniej dziś jednoznacznie ustalić, co znaczy być mężczyzną, kobietą, małżonkiem, matką, ojcem, Polakiem, Europejczykiem, chrześcijaninem, katolikiem. Im mocniej chcemy sobie nadać jakiś konkret, tym intensywniej cierpimy. Tymczasem miłość Boża wyposaża nas w tożsamość podarowaną. Nie tyle ważne jest odpowiedzieć sobie na pytanie, kim ja jestem, ale czyj ja jestem. Do kogo należę, kto mi sprzyja, kto mnie kocha, kto mnie chce. Ksiądz Dolindo wydaje się kapłanem klęczącym przed odkrytą tajemnicą, coraz bardziej nią zachwyconym. Proponuje nam powrót do siebie, do własnych korzeni poprzez powrót do Boga. Poza siebie, własne lęki i roszczenia. Pozwólmy sobie nie tylko na czytanie tekstu księdza Dolindo, ale żeby i on czytał nas. Jest nadzieja, że w kimś zdoła on rozbić galopującą schizofrenię istnienia, rozbić pychę i przywróci w nas spokój serca pojednanego z łaską i z samym sobą. Serca akceptującego tajemnicę życia ukrytego, którą odważnie proponuje ksiądz Dolindo, ukrytego wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Prezentowany zbiór konferencji księdza Dolindo po raz pierwszy ukazał się drukiem już po jego śmierci w 1977 roku i doczekał się 3 wydań. Redakcji wydania podjął się Luca Sorrentino, zakochany w księdzu Dolindo adwokat z Varese koło Mediolanu. Parasol kościelnego imprimatur rozłożył nad nim ówczesny biskup diecezji Sessa Arunca Vittorio Constantini, wcześniej przełożony generalny franciszkanów konwentualnych i uczestnik Soboru Watykańskiego II. Objął on zresztą swym patronatem wiele innych dzieł księdza Dolindo, zwłaszcza jego wielotomową serię komentarzy do Pisma Świętego. Prezentowane dziełko księdza Ruotolo nosi tytuł Dalla Sorgente, Rivoli di Luce, co pozwoliłem sobie przetłumaczyć, dostosowując go do wymogów języka polskiego jako blask wiekuistego źródła. Oto jak ksiądz Dolindo rozumie ten tytuł. Źródło daje wodę i nie zatrzymuje jej w sobie. Na tym polega nasza miłość do dusz i nasza miłość do Boga. Ogałacać się ze wszystkiego. Na koniec wytłumaczę się z tytułu całego zbiorku. Nawiązuje on do szczególnego epizodu z życia księdza Dolindo, mianowicie jego spotkania z ojcem Pio, do którego doszło w San Giovanni Rotondo w 1958 roku. Dolindo szukał światła na swoje życie, Bożego rozeznania samego siebie. Nemo iudex in causa sua. Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. To jest powód, dla którego korzystamy w Kościele z pomocy spowiednika, kierownika duchowego czy innej, obdarowanej Bożym zmysłem osoby. Drugi człowiek jest jak zwierciadło, w którym można się przeglądać. Może on też skorygować, naprowadzać, ocenić, a gdy nadejdzie konieczność, kazać także zawrócić z drogi. Tego szukał u słynnego spowiednika kapłan z Neapolu. I oto, co mu święty kapucyn wówczas powiedział. Przytoczę całe to zdarzenie opisane przez księdza Dolindo w liście napisanym 12 października 1968 roku do innego kapucyna, ojca Mariano, w następstwie wiadomości o śmierci świętego stygmatyka. Prosicie mnie o tekst o ojcu Pio i postaram się wyjść naprzeciw waszym oczekiwaniom, choć czuję się kimś całkowicie nieodpowiednim, by pisać o postaci tak wybitnej, opieczętowanej ręką Jezusa ukrzyżowanego, świetlanym duchem i sposobem apostołowania, naznaczonej cechami wielkich świętych, jak i twardymi utrapieniami, jakie znosił z heroicznie pogodną cierpliwością. Pragnąłem poznać go osobiście, nie z próżnej ciekawości, ale by móc zaczerpnąć od niego choćby promień światła, jakie nosił w duszy. On także kilkakrotnie wyraził chęć spotkania się ze mną. Dlaczego? Czyżby dlatego, że dowiedział się o moich utrapieniach i w związku z tym chciał mi okazać wsparcie? Nie umiem powiedzieć, tylko się domyślałem. Rzecz jasna, że ktoś tak nędzny i nijaki jak ja nie mógł wzbudzić w nim pragnienia poznania się. Nadarzyła się okazja spotkania, gdy biskup Campanii Palatucci poprosił mnie, abym pojechał wraz z nim na spotkanie u ojca Pio. To zaproszenie bardzo mnie ucieszyło, choć w Neapolu czekało mnie wygłoszenie wielu kazań, które utrudniały mi opuszczenie miasta. Ekscelencja tak zorganizował wszystko, że mogłem wrócić do Neapolu na czas. Powiedział, że wyruszymy o 4:00 nad ranem. Wybrałem się tam z dwoma konkretnymi zamiarami, których nikomu nie wyjawiłem. Mianowicie chciałem poprosić go o światło na drogę kapłańską i wynikające stąd utrapienia, jakich doznałem, a także chciałem go zapytać o coś fortunnego w sprawie chorych, którymi się zajmowałem. Potrzebowałem światła na drogę, aby upewnić się co do tego, czy łudziłem się, bądź nadal się łudzę, albo czy ulegam marzycielstwu, biorąc pod uwagę poważne przeciwności, z jakimi spotkałem się wcześniej i nadal spotykałem w mym apostołowaniu i wydawaniu książek opatrywanych stosownymi pozwoleniami dla pożytku dusz. W tamtym okresie, podobnie zresztą jak być może jeszcze mocniej dziś, szalał modernizm, pomimo jednoznacznego potępienia go ze strony świętego Piusa X i trafnych protestów formułowanych przez papieża Pawła VI. Gdy chodzi zaś o mych ukochanych chorych, którymi się opiekowałem, pragnąłem otrzymać coś pobłogosławionego przez ojca Pio, co mogłoby pomóc w ich uzdrowieniu. Przybyliśmy do San Giovanni Rotondo o 8:00. Ojciec Pio siedział w konfesjonale. Odprawiłem mszę, a potem ojciec Gwardian zaprosił mnie do refektarza na kawę. Zapytałem o miejsce, jakie zajmował w refektarzu ojciec Pio i pocałowałem stół noszący zapach jego umartwień. Gwardian wyjął z szuflady ojca Pio dwa ciasteczka, jakie tam leżały, i podarował nam. Od razu przyszło mi do głowy, że poproszę ojca Pio o pobłogosławienie ich dla chorych. Biskup Chciał jechać do Gargano, by odwiedzić sanktuarium świętego Michała. Wróciliśmy około południa. O tej porze, o której bracia idą na obiad, trudno było spotkać ojca Pio. Poszedłem zastukać do jego celi, prosząc, by nas wysłuchał w tym momencie, przewidując, że potem będzie trudniej. Obecność biskupa sprawiła, że wysłuchał nas od razu. Czekałem na zewnątrz celi, potem należało udać się do refektarza. Spotkałem się z ojcem Pio i błagałem go, by mnie wysłuchał. Zdziwił się, że się tak postarzałem i że mimo wieku mam już siwą czuprynę. I powiedział w żartach: przyprószyło cię, śnieg ci spadł na głowę. Mówił tak, bo w duszy mnie znał, to też dodał: ale duch jest wciąż młody. Na moją prośbę o możliwość wyspowiadania się, by otrzymać światła, odparł: nie ma potrzeby. Cały jesteś błogosławiony. Na pytanie, jakie zamierzałem mu zadać w sprawie bolesnej mej drogi spowodowanej przez modernistów, odpowiedział, czytając w mych myślach: na co liczysz, mój synu? I wykonując znaczący gest, dodał w dialekcie: kto wie, co mają w głowie? Objął mnie i pobłogosławił. Po wyjściu z refektarza udaliśmy się z braćmi i ojcem Pio na korytarz, by pospacerować. Gwardian, żartując, powiedział do ojca Pio: muszę naskarżyć na księdza Dolindo, bo nakłonił mnie do włamania do twej szuflady. Zrobił to, bo wcześniej poprosiłem go, aby mi wyjął jeszcze jedno ciasteczko do pobłogosławienia. Rzekłem więc do ojca Pio: pozwolisz mi na dopuszczenie się dalszych włamań? A on na to: idź i bierz, co tam znajdziesz. Dodałem: ale chcę, byś mi je pobłogosławił. Odpowiedział z zaskakującą intuicją: nie domyśliłeś się, że od 4 nad ranem, gdy wyjechaliście z Neapolu, włożyłem tam wiele rzeczy dla twoich chorych. Włożyłem i ciecierzycę, i ciasteczka, abyś miał po trochę dla każdego. I po wielokroć je pobłogosławiłem, by sprostać twoim oczekiwaniom. Nie wiedział ani o której wyjechałem wraz z biskupem z Neapolu, ani o tym, żeśmy pojechali wprost do niego, ani tym mniej o moim pragnieniu dotyczącym chorych. Ewidentnie dysponował nadprzyrodzonym światłem, nawiązując do tego, o czym z nikim wcześniej nie rozmawiałem. Musieliśmy wracać, aby zdążyć do Neapolu na wygłoszenie kazań, więc poprosiłem go o błogosławieństwo. Powiedział: jesteś zachłanny na błogosławieństwa, nigdy się nie nasycisz. I obejmując mnie oraz przytulając do serca, a zarazem uspokajając mnie co do tego, co przeszedłem w przeszłości, co się dzieje i co się ma jeszcze wydarzyć, tonem górnolotnym wobec braci, którzy nas otaczali, powiedział: całe niebo mieści się w twej duszy. Było tam od zawsze, jest teraz i pozostanie na wieki. I pocałował mnie. Bracia byli wyraźnie zaskoczeni tym stwierdzeniem i odprowadzając mnie mówili: czy ksiądz zrozumiał to, co mu powiedział ojciec Pio? To cudowne. Co takiego miało to znaczyć? Odniósł się w ten sposób do mego zasadniczego celu, w jakim do niego się udałem, dostarczając mi pewności w sprawie tego, co się w mym biednym, znękanym i pełnym zdarzeń życiu działo. W sercu szukałem pokory, bowiem zawsze widziałem i nadal widzę w sobie tylko nicość i nędzę. Księże Dolindo, w twej duszy jest niebo. Dlatego uszlachetniasz duszę tego, który cię słucha, i pociągasz go ku twemu ukochanemu Chrystusowi, dla którego byłeś gotów ogałacać się, ogałacać się, ogałacać się ze wszystkiego. Oby czytelnik znalazł w tej książce tyle pocieszenia i pokoju, ile ja, tłumacząc ją w dniach, kiedy z tego świata odchodził mój ojciec. Mam zuchwałą ufność, że teraz, gdzieś tam, w lepszym świecie, wsłuchuję się w piękne kazania świętego kapłana z Neapolu i czerpię z nich wiekuiste światło. Bóg jest miłością. Ksiądz Robert Skrzypczak. Okres Bożego Narodzenia 2017-2018.